Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Senat zgodził się na powołanie profesora Marcina Wiącka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawnika poparło 93 senatorów, nikt nie był przeciw, a 5 wstrzymało się. A więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Po 5 nieudanych próbach udało się wyłonić Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarówno w Sejmie, jak i w Senacie profesor Marcin Wiącek uzyskał ponadpartyjne poparcie. Profesor Wiącek jest prawnikiem, doktorem nauk prawnych, a od roku 2017 kieruje Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie debaty w Senacie Wiącek wskazał m.in., że jako rzecznik będzie strzegł praw wszystkich obywateli bez względu na wyznanie. Drzwi jego biura będą otwarte dla każdego, kto potrzebuje pomocy prawnej. Był pytany przez senatorów o kwestie związane z praworządnością. Prawnik podkreślił, że od początku aktywności naukowej prezentował i nadal popiera pogląd o prymacie polskiej konstytucji nad wszelkimi umowami międzynarodowymi.
W polskim porządku prawnym istnieje domniemanie legalności aktu, który jest opublikowany w Dzienniku Ustaw. I w związku z tym, moim zdaniem, kwestionowanie ważności orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego może zaburzyć pewność prawa. Dostrzegając zasadnicze, istotne wątpliwości co do funkcjonowania, co do składu Trybunału Konstytucyjnego, należy jednak dostrzec również tę drugą stronę. Taki jest mój pogląd w tej sprawie.
Zgodnie z deklaracjami marszałka Senatu tuż po wyborze rzecznika dokumenty zostaną przesłane do Sejmu, tak aby jeszcze w tym tygodniu mógł on złożyć ślubowanie przed posłami. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Na dziedzińcu Belwederu w Warszawie odbyły się centralne obchody Święta Policji. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. W trakcie wydarzenia wręczono odznaczenia dla zasłużonych policjantów, pracowników policji oraz nominacje generalskie dla 7 oficerów. Odbyło się również ślubowanie nowych policjantów Komendy Stołecznej Policji. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zeznaczył, że polscy policjanci mogą być wzorem. Podziękował też funkcjonariuszom za służbę.
Spełniacie Państwo wyjątkową, niezwykle ważną rolę. Stojąc na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, służąc narodowi i Rzeczypospolitej, także ryzykując życie. Dziękuję za tę służbę z całego serca.
Obchodzone 24 lipca Święto Policji zostało ustanowione w 1995 roku i przypada w rocznicę powołania przez Sejm w 1919 roku Policji Państwowej. Tematy związane z Polskim Ładem zdominowały środowe spotkanie senatorów PiS-u z premierem Mateuszem Morawieckim. Po rozmowach na konferencji w parlamencie zrelacjonował je wicemarszałek Senatu z PiS-u Marek Pęk. Politycy dopytywali m.in. o kwestie wsparcia polskiej wsi.
Senatorowie zadawali pytania, głównie dotyczące polskiej wsi, bo jak Państwo wiecie, jesteśmy senatorami głównie okręgów podmiejskich, wiejskich, rolniczych, więc te sprawy rolnictwa polskiej wsi w ramach Polskiego Ładu szczególnie leżą na sercu polskim senatorom. No, pan premier opowiadał o różnych szczegółach, odnosił się również do takich problemów sygnalizowanych przez senatorów ze swoich okręgów. No, każdy ma jakieś bolączki, każdy ma jakieś tematy takie ważne, na które też chcę zwrócić uwagę rządu. No myślę, że dobre, merytoryczne, takie fajne spotkanie.
Wicemarszałek Marek Pęk w odpowiedzi na pytania dziennikarzy zapewnił również o poparciu senatorów PiS-u dla rządowego programu. Dodał, że Polski Ład to bezprecedensowa szansa na z jednej strony wyjście z kryzysu po pandemii, a z drugiej na rozwój Polski w wieloletniej perspektywie. W tym kontekście wicemarszałek Marek Pęk zaznaczył, że klub PiS-u zrobi wszystko, by ten program w Senacie był sprawnie procedowany. Niemal 220 milionów złotych kosztowały awarie układu przesyłającego ścieki do oczyszczalni Czajka, do których doszło w sierpniu 2019 i 2020 roku, poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. To o około 50 milionów więcej niż koszt budowy tunelu i rurociągu pod Wisłą w 2012 roku. Wówczas było to około 170 milionów złotych. Największe koszty, bo aż 46 milionów złotych, związane były z demontażem około 100 metrów rur oraz montażem ich w miejsce nowych rur stalowych o tej samej długości. Z kolei budowa układu tymczasowego z dwoma rurociągami ułożonymi na moście pontonowym wyniosła 44,5 miliona złotych. Cezary Jurkiewicz, szef warszawskich radnych PiS-u, zwrócił uwagę, że wydatki, które pochłonęła awaria Czajki, mogą być tylko początkiem kosztów, które trzeba będzie ponieść na renowację infrastruktury krytycznej w stolicy.
Na jednej sesji ustami pana wiceprezydenta Soszyńskiego została wypowiedziana taka twarda diagnoza, że tak naprawdę stanu infrastruktury krytycznej w mieście nie znamy, ale wiemy, że jest tragiczna. To oznacza to dla nas, że ten koszt 220 milionów, który dotyczy tylko MPWiK, to jest tylko czubek góry lodowej tak naprawdę, dlatego że miasto będzie ponosiło koszty znacznie większe, dlatego że nie prowadzona jest bieżąca działalność, z czego wynikają awarie. Nie ma rozwiązania ostatecznego z Czajką, które jest konieczne i niezbędne.
Warszawskie MPWiK zaznaczyło, że wszelkie prace związane z budową nowego układu przesyłowego do oczyszczalni Czajka mogą zakończyć się w przyszłym roku. Po tym czasie spółka będzie mogła podsumować całkowite koszty tego przedsięwzięcia. Kolejny generał z PRL-u spoczął na wojskowych powązkach w Warszawie. Mowa o planiście stanu wojennego Wacławie Szklarskim. Zgodę na jego pochówek na Narodowej Nekropolii, choć nie bezpośrednio, wydało miasto. Uroczystości pogrzebowe generała Szklarskiego odbyły się w środę. Prześwięta żałobna w wojskowej katedrze i pochówek na cmentarzu wojskowym na Powązkach oburzają m.in. krakowskie porozumienie organizacji kombatanckich i niepodległościowych, które od lat apeluje o zmiany na Powązkach. Rzecznik Porozumienia dr Jerzy Bukowski uważa, że kwestię tę należy uregulować ustawą, o co apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy i polityków Zjednoczonej Prawicy.
Pogrzeb generała Szklarskiego pokazuje, że apele, z jakimi porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowych od wielu lat w sprawie powązek wojskowych występuje, są słuszne i najwyższy czas, żeby władze państwowe w jakiś sposób zrealizowały te nasze postulaty. Ja wierzę, że stać zarówno posłów ze Zjednoczonej Prawicy, jak i w razie potrzeby pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę, aby tę sprawę wreszcie załatwili. Możemy na Powązkach wojskowych chodzić slalomem między grobami bohaterów i zdrajców. To jest po prostu niewychowawcze. Już pomijam aspekt polityczny czy historyczny, ale z wychowawczego punktu widzenia jest to nie do przyjęcia.
Generał Wacław Szklarski jako szef Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego pracował nad planami stanu wojennego. Był też zastępcą szefa Sztabu Układu Warszawskiego w Moskwie. Zmarł 10 lipca w wieku 95 lat. W Polsce Krajowa Rada Sądownictwa jest tworzona podobnie jak w Hiszpanii, podkreślił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Wskazał przy tym, że organy Unii Europejskiej stosują wobec Polski podwójne standardy. W Hiszpanii, jak w Polsce, sędziowie mogą być zgłaszani zarówno przez środowiska sędziowskie i to parlament decyduje, kto z tych kandydatów będzie powołany, wyjaśniał w środę na konferencji wiceminister Kaleta. Odniósł się do ataków unijnych instytucji wymierzonych w polski wymiar sprawiedliwości i reformy, jakie w tym obszarze przeprowadzają polskie władze.
Nie możemy ulegać presji jako państwo tym oczekiwaniom. Ta presja jest pozaprawna, jest skierowana czysto politycznie i ma służyć temu, by w konsekwencji tego procesu pozbawić Polskę istotnego elementu naszej suwerenności, decydowania o organizacji naszego wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też zwracam się do wszystkich mediów, by konsekwentnie pokazywały, że problem, który Polsce się zarzuca, to jest sytuacja aktualna w Hiszpanii. Bo wszyscy sędziowie KRS-u, tę większość 3/5, której brakuje dzisiaj w Hiszpanii, w Polsce uzyskali.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w ubiegłym tygodniu, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Trybunał zobowiązał Rzeczpospolitą do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Z kolei w ubiegłym tygodniu Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu o Unii Europejskiej, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z polską konstytucją. A Komisja Europejska straszy Polskę sankcjami finansowymi, jeśli nie zastosujemy wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ramach porozumienia w sprawie gazociągu Nord Stream 2 Stany Zjednoczone i Niemcy zobowiążą się do zainwestowania 50 milionów dolarów w tak zwaną zieloną transformację energetyczną na Ukrainie i udzielą wsparcia dla inicjatywy Trójmorza. Takie informacje podał amerykański dziennik Wall Street Journal. Według gazety Niemcy, powołując się na względy prawne, miały nie zgodzić się na umieszczenie tak zwanego automatycznego wyłącznika gazociągu w formalnych zasadach działania projektu w przypadku wrogich działań Rosji. Z kolei agencja Reutera podała, że fundusz przeznaczony na zieloną transformację Ukrainy miałby wynosić miliard dolarów, a pieniądze pochodzić ze źródeł prywatnych gwarantowanych przez państwa. Jak wskazał wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, na razie są to różne, często sprzeczne medialne doniesienia.
Dzięki staraniom polskiej dyplomacji, dzięki determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości ten projekt udało się odłożyć w czasie. Władimir Putin nie mógł dokończyć gazociągu Nord Stream 2 tak łatwo, jak poszło mu z gazociągiem Nord Stream 1. Ale dzisiaj warto zadać pytanie, gdzie są wszyscy europejscy komisarze? Gdzie są ci europejscy urzędnicy, którzy zamykają oczy na to, że Niemcy budują gazociąg Nord Stream 2 z Władimirem Putinem, który w Rosji zaprowadził rządy nie mające wiele wspólnego z demokracją. Rosja nie jest państwem demokratycznym. Rosja zachowuje się jak agresor wobec Gruzji, wobec Ukrainy i to nie przeszkadza do ubijania interesów z Władimirem Putinem wtedy, kiedy można zarobić na interesach z Gazpromem, z Rosją.
Porozumienie niemal na pewno spotka się ze znaczącą krytyką przedstawicieli Kongresu Stanów Zjednoczonych z obydwu partii. Izba Reprezentantów pracuje obecnie nad przepisami, które uniemożliwiłyby administracji Joe Bidena odstąpienie od sankcji przeciwko firmie Nord Stream 2 AG i jej szefowi wymaganych przez Kongres. Przepisy te mogą wejść w życie jednak dopiero w przyszłym roku fiskalnym, który zaczyna się w październiku. I to były wiadomości w Radiu Maryja.